Zbrodnia na poniedziałek. Czyta Wojciech Chmielarz.
Dzień dobry, tutaj Wojciech Chmielarz i witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Zbrodnia na poniedziałek. Podcastu, w którym opowiadam Państwu o różnych ciekawych sprawach kryminalnych. No i tutaj przeniesiemy się dzisiaj do Stanów Zjednoczonych, konkretnie do stanu Colorado, gdzie doszło do pewnego makabrycznego, potrójnego zabójstwa. Natomiast znowu, trochę podobnie jak w zeszłym tygodniu, motywacje tego zabójstwa są bardzo ciekawe, bardzo interesujące i warto sobie z tego względu tą historię opowiedzieć, bo jest dosyć zaskakująca, dosyć ciekawa. Ale zanim do tego przejdziemy, tradycyjnie po pierwsze chciałem Państwa poprosić o wsparcie dla stowarzyszenia, fundacji już Pogoń Ruska. Pogoń Ruska to jest organizacja, która zajmuje się pomocą Ukrainie i Ukraińcom, dostarcza pomoc humanitarną, ale też pomoc dla armii ukraińskiej. Robią mnóstwo dobrej roboty, o czym możecie się Państwo sami przekonać, wchodząc na ich stronę na Facebooku, na Instagramie, gdzie bardzo dokładnie opowiadają o tym, co zrobili i co zamierzają zrobić. Więc Pogoń Ruska naprawdę tutaj 5-10 zł może robić różnicę. Druga rzecz natomiast z naszego tradycyjnego punktu programu to jest kącik literacki, a dzisiaj opowiem Państwu o powieści Holly, powieści Stephena Kinga. I teraz tak, trzeba teraz powiedzieć, że King jest kojarzony przede wszystkim z horrorem, natomiast Holly to jest 100% kryminał. Tutaj nie ma żadnych wątków paranormalnych, nie ma niczego, co wykracza poza nasze rozumienie świata. Jest to książka w 100% racjonalna, więc klasyczny niemalże kryminał. Natomiast sam tytuł Holly odwołuje się do postaci Holly Gibney, czyli postaci kobiety, która pojawiła się w tym pierwszym kryminale Stephena Kinga w znakomitym, jeśli ktoś jeszcze nie czytał, bardzo polecam. A mówię o panu Mercedesie. Tam to była taka wycofana kobieta z wieloma problemami, natomiast Stephen King w międzyczasie uczynił ją współbohaterką jeszcze kilku innych powieści, ta postać się rozrosła, no i teraz stała się jakby samodzielną bohaterką, dostała swoją własną powieść. Oczywiście tam kilka innych postaci związanych z tą całą sagą pana Mercedesa, z Outsiderem, ze Znalezionym Niekradzionym, to one się pojawiają w tych książkach, w tej książce konkretnie, więc jak Państwo lubią Stephena Kinga i czytaliście te książki, to czeka Was powrót do starych znajomych, to jest zawsze miłe spotkanie. Okej, ale o czym jest Holly? No więc Holly zaczyna się wtedy, kiedy do tej głównej bohaterki tytułowej, bohaterki Holly Gibney, zwraca się Penny Dahl, która prosi o to, żeby pomogła jej w odnalezieniu zaginionej córki. No a Holly Gibney podejmuje się tego zadania, chociaż musi pracować sama. Jej partner jest ciężko chory na COVID, bo ta książka dzieje się w takim szczycie epidemii COVID-owej. Niedawno zmarła jej matka, natomiast coś słyszy w głosie tej kobiety, że jeśli ona jej nie pomoże, to nikt jej nie pomoże. No szczególnie, że tak jak mówię, mamy szczyt pandemii i naprawdę służby mają się czym innym, mają się czym zajmować niż szukaniem dorosłej kobiety, która najwyraźniej, tak wszystko to początkowo wskazuje, postanowiła zerwać kontakt z apodyktyczną matką. Natomiast oczywiście u Kinga nic nie jest takie proste. Jest trochę makabry, jest trochę, myślę, że dosyć świadomego przegięcia, ale jest bardzo fajna, bardzo mocna, bardzo ciekawa historia kryminalna. Nie mówię intryga, bo King pisze swoje kryminały tak, że od początku wiemy właściwie, kto zabija i dlaczego. Tutaj oczywiście tego nie będę Państwu zdradzał, chociaż to się wyjaśnia naprawdę na pierwszych stronach książki i to się bardzo ciekawie śledzi równocześnie, jak Holly Gibney prowadzi śledztwo i jak sprawca tych zaginięć, bo tych zaginięć jest oczywiście więcej, jak się pewnie już Państwo domyślili, na to reaguje i jakie on ma plany. No ja to czytałem z zapartym tchem, w niesamowite napięcie, strasznie mi się ta książka podobała. Szczególnie, że no ona to nie tylko jest kryminał, to jest też opowieść, jak to u Kinga, trochę autotematyczna, w tym sensie, że jest o literaturze, o poezji, o sile opowieści, o tym, po co nam w ogóle opowieści, po co nam w ogóle literatura, o miłości do literatury. I też tam czuć, King o tym zresztą pisze w posłowiu, czuć miłość Kinga do tych postaci, których wykreował. On mówił, on pisał w tym posłowiu, że zdecydował się napisać tą powieść, bo chciał po raz kolejny spotkać się z Holly Gibney i przeżyć z nią jeszcze jedną przygodę. No, że ta przygoda jest jak u Kinga trochę, tak jak wspominałem, makabryczna, to tym lepiej dla nas, czytelników. Więc Holly, Stephena Kinga, ja to Państwu bardzo, ale to bardzo polecam. Świetnie się przy tym bawiłem. Ja wiem, że w ostatnich latach King miał parę słabszych książek, ale moim zdaniem to jest książka, no właśnie, mniej więcej kategorii tak dobra jak kategorii wagowej, tak dobra jak wspomniany tutaj wielokrotnie pan Mercedes. Jeśli to jest zakończenie tego cyklu, to jest to bardzo godne zakończenie tego cyklu, ale coś tak czuję, że o Holly Gibney jeszcze usłyszymy. Dobrze, więc to był ten kącik literacki, a teraz przejdźmy już do dzisiejszej sprawy i do Stanów Zjednoczonych. 15-letni Tony Dutcher spędzał Sylwestra 2000 roku u swoich dziadków. Tak jak to zresztą robił od lat. Noc miał spędzić na dworze, obozując w zbudowanym przez siebie forcie. Następnego dnia jego rodzice czekali na telefon z tradycyjnymi życzeniami noworocznymi. Kiedy go jednak nie otrzymali, początkowo nie byli jakby zaniepokojeni, bo uważali, że no jest nowy rok, pewnie świętują, odsypiają, ale jednak po 2-3 dniach poczuli, że coś dzieje się nie tak, zadzwonili na policję. No i policja wysłała patrol pod wskazany adres. Funkcjonariusze, którzy przyjechali na miejsce, nie byli przygotowani na to, co zobaczyli. Karl i Joanna Dutcherowie zostali zastrzeleni w swoim własnym domu z należącej do nich broni. Chłopca początkowo nie potrafiono znaleźć. Dopiero w czasie rozmowy telefonicznej jego matka przypomniała sobie o wybudowanym dla niego forcie. Odnaleziono go tam. Miał podcięte gardło. Cięcie było tak głębokie, że niemal oderwało chłopcu głowę. W forcie znaleziono m.in. planszę do gry w Scrabble z rozpoczętą rozgrywką. Dowód na to, że Tony nie spędzał tej nocy sam. Do morderstwa doszło w okolicy Colorado Springs w stanie Colorado. To miasto znajduje się u podnóża gór skalistych. Wybudowano je na wysokości niemal 2000 metrów nad poziomem morza. Liczy sobie prawie 500 000 mieszkańców. Dość bogate, spokojne, zasobne, jest uznawane za jedno z najlepszych miejsc do życia w całych Stanach Zjednoczonych. Policjanci prowadzący śledztwo początkowo nie mieli żadnego tropu. Zbrodnia była wyjątkowo brutalna, a także, jak się wydawało, zupełnie bezsensowna. Ani Dutcherowie, ani ich wnuk nie mieli żadnych wrogów. Nie mieli też żadnych wcześniejszych zatargów z prawem. Karl Dutcher był zresztą licencjonowanym handlarzem bronią, sprzedawcą broni w stanie Colorado, był także weteranem. Przez sąsiadów byli określani jako mini ludzie. Nikt nie miał pojęcia, dlaczego oni właśnie zostali zamordowani. Jeśli nie masz motywu, nie masz żadnego łatwo identyfikowalnego podejrzanego. Nigdy nie wiedzieliśmy, dlaczego do tego doszło. Przeprowadziliśmy 100 lub więcej przesłuchań podczas tego śledztwa, ale wiedzieliśmy, że ostatecznie damy radę to rozgryźć. Wspominał później w jednym z wywiadów detektyw sierżant Bob Horn z miejscowej policji. Kiedy nadszedł przełom? Na pewno ważna była rozmowa z rodzicami Tonego Dutchera, szczególnie z jego matką Jennifer Van der Sar, która powiedziała śledczym, że jej syn planował spędzić Sylwestra ze swoim najlepszym przyjacielem. Tym przyjacielem był Isaac Grimes. Chłopak początkowo zaprzeczał, że spotkał się ze swoim kolegą, twierdził, że sylwestrowy wieczór spędził zupełnie w innym towarzystwie, pijąc rum. Powtarzał raz za razem, że po raz ostatni widział się z Tonym Duczarem w szkole w momencie, kiedy rozpoczynały się ferie świąteczne. Jednak po rozmowie ze swoją matką, która naciskała go, żeby wyznał prawdę, przyznał, że to on zabił Tonego Duczara. Tony Dutcher i Isaac Grimes, tak jak wspominałem, byli najlepszymi przyjaciółmi. Pasowali do siebie. Obaj wycofani, spokojni, żyjący trochę na uboczu szkolnego życia. Zmieniło się to w momencie, kiedy poszli do liceum w Colorado Springs. Tam Grimes poznał Simona Su, starszego od siebie chłopaka, popularnego, przystojnego, wysportowanego. Su zainteresował się Grimesem. Połączyło ich wspólne hobby, szachy oraz gry komputerowe. Spędzali wspólnie przerwy, rozgrywając kolejne partie na szachownicy. Grimesowi oczywiście bardzo zaimponowało to, że starszy kolega poświęca mu tak wiele uwagi. Poczuł się lepszy, ważniejszy. Jeszcze bardziej się ucieszył, kiedy Sue zaproponował mu wstąpienie do założonej przez siebie organizacji OARA. OARA, Operation and Reconnaissance Agents, agenci operacji i rekonesansu, to jest takie moje niezgrabne pewnie trochę tłumaczenie. Grupa została założona przez Simona Su i należał do niej Isaac Grimes, a także dwóch jego starszych kolegów, John Mateny i Glenn Urban. Su, jak oczywiście pewnie się Państwo już domyślają, był przywódcą tej grupy. Przekonywał pozostałych, że jest ona powiązana z rządem Gujany. Gujana to jedno z mniejszych państw Ameryki Południowej, wielkości mniej więcej 2/3 Polski, ale zamieszkiwana przez niecałe 800 tysięcy osób. OARA miała wspomagać gujański rząd w walce z rebeliantami, którzy planowali dokonać zamachu stanu. No i tutaj Su jeszcze przekonywał, że OARA to jest organizacja niemalże ogólnoświatowa i oni są tylko małą częścią tej grupy, częścią, którą Su właśnie miał rządzić. No, ale żeby wspomagać gujański rząd w walce z rebeliantami, no to trzeba było przejść szkolenie. No i w tym celu agenci OARA, czyli tych trzech nastoletnich chłopców, przeżyli coś, co można nazwać praniem mózgu. Rozpoczęło się od drobnych żądań i prób, które potem eskalowały i eskalowały. Chłopcy przechodzili treningi z bronią strzelecką. Su kazał im jeść i pić kolejne potrawy tak długo, aż nie zwymiotowali, co w jakiś sposób według niego miało budować ich wytrzymałość. Kazał im godzinami oglądać brutalne filmy, na których mordowano ludzi i zwierzęta. Zmuszał ich także do oddania sobie części zarobionych przez nich pieniędzy oraz kieszonkowego. Wszystko to miało pójść na organizację. Wreszcie członkowie grupy dokonywali także włamań, drobnych kradzieży i innych przestępstw. Wszystko to miało być elementem szkolenia. Simon Su miał na swoim koncie również dość ekscentryczne, dziwaczne zachowania. Pewnego razu wysłał list do Izby Handlowej stanu Colorado. Zapraszał przedstawicieli izby na otwarcie obozu letniego dla trudnej młodzieży, który zorganizował. Problem polegał na tym, że ten obóz nosił imię Jimmy'ego Jonesa. Jimmy Jones był charyzmatycznym kaznodzieją i liderem sekty Świątynia Ludu. Sekta Jonesa w latach 70. przeniosła się do Gujany właśnie, no i tam zamieszkała gdzieś w głębi dżungli, założyli tam taki swój obóz, taką kolonię. No i w tej kolonii doszło do dramatycznych, bardzo głośnych wydarzeń. Kongresman Leo Ryan, zaniepokojony opowieściami bliskich członków sekty, postanowił odwiedzić tenże obóz. Zauważył rzeczy, które go tam zaniepokoiły. Doszło do kłótni z Jimmy'em Jonesem. Kiedy Leo Ryan miał opuścić Gujanę, jego samolot został zaatakowany przez członków sekty. Kongresman i towarzyszące mu osoby poniosły śmierć. Tej samej nocy w obozie Świątyni Ludu zaczęto podawać wszystkim cyjanek, łącznie z małymi dziećmi. Początkowo uważano, że to było zbiorowe samobójstwo, ale obecnie uznaje się to bardziej za masowy mord. Do połknięcia cyjanku zmuszano bowiem ludzi, którzy sami tego nie chcieli. Zginęło wtedy ponad 900 osób, w tym Jimmy Jones, który albo strzelił sobie w głowę, albo został zabity przez jednego ze swoich wyznawców. Wybranie Jimmy'ego Jonesa jako patrona letniego obozu było więc dziwnym i bardzo, bardzo makabrycznym pomysłem. Dobrze, ale jak doszło do zbrodni, od której zaczęliśmy tą opowieść? Według zeznań Isaaca Grimesa, Simon Sue zażądał od niego w pewnym momencie, żeby zabił Tonego Thatchera. Miał być to ostateczny test, dowód lojalności i przydatności dla grupy. Isaac Grimes zgodził się wypełnić to zadanie. Z jednej strony był niewątpliwie pod ogromnym wpływem Simona Sue. Z drugiej strony twierdził, że Sue groził jego rodzinie. Zebrał na przykład wcześniej zdjęcia bliskich Grimesa, żeby mógł ich rozpoznać. Rozkazał mu także, żeby Grimes dostarczył mu klucze do swojego domu, co ten zrobił. Tamtego wieczora John Matheny przywiózł Isaaca Grimesa do domu dziadków Tonego Thatchera. Chłopcy razem z dorosłymi zjedli wspólnie kolację. Później Isaac Grimes i Tony Thatcher poszli do fortu. Tam Grimes zabił kolegę. Byliśmy w forcie, rozmawialiśmy trochę, graliśmy w Scrabble i potem go zamordowałem, opowiadał Grimes w telewizyjnym wywiadzie, którego udzielił stacji ABC. Był w swoim śpiworze. Wskazałem na coś i powiedziałem, że widzę gdzieś światło od strony, w którą chciałem, żeby spojrzał. Powtarzałem, dobra, nie, nie widzisz ich. Zaszedłem go od tyłu i zamordowałem. Grimes twierdził potem, że takiego posługiwania się nożem, takich ciosów, nauczył go Simon Sue podczas szkolenia. Następnie w środku nocy pod domem znowu pojawił się John Matheny. I to właśnie on miał wejść do budynku i zabić dziadków Thatchera. Zrobił to zresztą korzystając z broni, którą znalazł w środku. Następnie razem z Grimesem zabrali całą broń palną, którą znaleźli, wsiedli do samochodu i odjechali. W drodze powrotnej Matheny miał zadzwonić do Simona Sue, który w tamtym momencie znajdował się wraz ze swoją rodziną w Kanadzie. Powiedział coś w stylu: zrobił to, wspominał później Grimes. Skradziona broń u Thatcherów miała stać się częścią arsenału OARA. Nigdy jednak do tego nie doszło. Przestraszeni chłopcy zawieźli ją do Glena Urbana, zostawili u niego, a on ją następnie zniszczył. Cała czwórka chłopców została ostatecznie aresztowana i postawiona przed sądem. John Matheny twierdził, że nie zabił Thatcherów. Siedział w samochodzie przed domem, tak opowiadał, nigdy nie wszedł do środka. Zaprzeczył też twierdzeniom, że zbrodnia była skutkiem próby, której był poddawany Grimes. Według niego było to po prostu włamanie, które wymknęło się spod kontroli i przybrało tragiczny obrót. Simon Sue twierdził, że z całą sprawą nie ma nic wspólnego. Przyznał, że OARA istniała, że była to zorganizowana grupa, ale zaprzeczył, żeby to był jakiś rodzaj kultu albo że dochodziło w niej do prania mózgu, jak to sugerował Grimes. Na swoją obronę przywołał swoje szkolne oceny. Twierdził, że jest przeciętnym uczniem z przeciętną inteligencją i po prostu nie byłby w stanie prowadzić takiej organizacji, nie byłby w stanie przeprowadzić takiego prania mózgu. Cała ta historia według niego miała być wymysłem Grimesa. Simon Sue potwierdził jednak śledczym, że Tonego Thatchera zabił Isaac Grimes, natomiast małżeństwo Thatcherów zostało zabite przez Johna Matheny'ego. W domu Simona Sue znaleziono istny arsenał broni. Kilkadziesiąt sztuk, wśród nich m.in. Uzi i AK-47. Nie udało mi się jednak znaleźć informacji, czy posiadał je legalnie, czy nielegalnie. Ostatecznie Isaac Grimes został skazany na 50 lat więzienia, John Matheny na 66 lat więzienia, a Simon Sue na 53 lata więzienia. Glena Urbana oskarżono tylko o niszczenie dowodów i dostał wyrok 2 lat więzienia. Co ważne, wszyscy oskarżeni przyznali się do winy. Wyroki były wynikami umów z prokuraturą, inaczej wszystkim groziłoby dożywocie. Ważne jest również to, że pomimo młodego wieku byli sądzeni jak dorośli. Jak zareagowali ich bliscy? Różnie. Rodzice Simona Sue są przekonani o jego niewinności. W czasie procesu informowali prasę, że Grimes kłamał pod przysięgą. Mieli być nawet w posiadaniu listu, w którym się do tego przyznawał. Dlaczego tak w takim razie Simon przyznał się do winy? Do procesu doszło w roku 2002. Jego rodzice przekonali go do tego, bo obawiali się, że chłopak o ciemnej cerze w atmosferze tuż po zamachach 11 września zostanie skazany na karę śmierci. Rodzice Isaaca Grimesa przeprosili rodzinę Dutcherów. Powtarzają, że nie rozumieją, co się stało z ich synem. Nigdy nie podważali jego winy ani konieczności odbycia przez niego kary. Powtarzają, że syn wie, co zrobił i bardzo tego żałuje. Próbują też zrozumieć Isaaca. W jednym z wywiadów powiedzieli, że każdego dnia myślą o tym, co się wydarzyło, a także modlą się za dusze zamordowanych. Ojciec Tonego Dutchera po osłyszeniu wyroku był wściekły. To nie dość. 800 lat to nie byłoby dość. Uważam, że wszyscy powinni dostać karę śmierci, powiedział Charles Dutcher. Matka Tonego Dutchera, Jennifer Van Dresser, bardzo przeżyła śmierć syna. Dwa razy próbowała popełnić samobójstwo, nadużywała alkoholu. Pewnego razu, będąc pod wpływem, siadła do samochodu i spowodowała wypadek drogowy, w którym zginął 27-letni mężczyzna. Została skazana za to na 5 lat więzienia. Obecnie twierdzi, że wybaczyła mordercy swojego syna. Pisze nawet listy, w których prosi o złagodzenie jego kary. Koresponduje z nim i pozostają w stałym kontakcie. Uważam, że Isaac ze swoim małym nastoletnim mózgiem zrobił to, co uważał, że musi zrobić. Nie wiedział, że ma inne wyjścia, powiedziała w jednym z wywiadów. Więc to jest dzisiejsza sprawa. Przyznaję, że to jest sprawa troszeczkę podobna do tej sprzed tygodnia, bo też pokazuje, jak młodzi ludzie są podatni na wpływy, jak młodzi ludzie, kiedy spotkają na swojej drodze kogoś, kto staje się dla nich autorytetem, jak mogą popełniać kolejne błędy, jak mogą się nakręcać i to wszystko może prowadzić do tragedii. Oczywiście tutaj pozostaje to pytanie, na ile ta historia opowiedziana przez Isaaca Grimesa, opowieść o tym, że on był poddany praniu mózgu, o tym całym szkoleniu, jest prawdziwa. No natomiast i sąd w Colorado, i organy ścigania mu uwierzyły, jakieś tam dowody zebrały. No sam Simon Tsu przyznał, że OARA była prawdziwa, on co prawda się bronił, że to miała być taka grupa samopomocy, która tam miała pilnować okolicy i informować władze o ewentualnych, o pojawieniu się ewentualnych handlarzy narkotyków, taka straż sąsiedzka. Przyznał też, mówił właśnie Simon Tsu, że nie jest dość inteligentny, że nie jest dość charyzmatyczny, chociaż tak mówił półgębkiem, że czy ktoś jest charyzmatyczny, czy nie, to zależy od osoby, która tę osobę ocenia. Więc być może Grimes coś tam sobie powymyślał, natomiast wydaje mi się, że ta jego wersja opowieści jest dosyć wiarygodna, że to wszystko mogłoby się właśnie tak wydarzyć, szczególnie, że raz jeszcze powtórzę, sąd mu uwierzył, organy ścigania mu uwierzyły, więc chyba i my powinniśmy. Tam znalazłem nawet jakieś informacje, nie wiem na ile one są wiarygodne, bo tylko w jednym źródle, że faktycznie Simon Tsu miał jakieś tam powiązania z gujańskim rządem, czy właściwie z osobami, które w tym rządzie były, że niby jakiegoś swojego kolegę ze szkoły kiedyś zabrał na wakacje do Gujany i zapoznał go z prezydentem tegoż kraju. Natomiast tutaj powiem, że traktujmy te doniesienia ostrożnie, bo mówię, w jednym źródle tylko tą informację znalazłem. Co możemy jeszcze powiedzieć? No, na ile ta opowieść Simona Tsu była wiarygodna? No to też trzeba powiedzieć, że ona była na tyle wiarygodna, że początkowo uwierzyła to w to policja. I w tych pierwszych dniach procesu chłopcy byli transportowani pod dużą obstawą do sądu w kamizelkach kuloodpornych, bo policja obawiała się, że inne oddziały OARA, które oczywiście nie istniały, mogą próbować ich odbić. No oczywiście do niczego takiego nie doszło. Więc raz jeszcze, dlaczego ta historia wydała mi się ciekawa, bo ona pokazuje, no właśnie, jak młodzi ludzie mogą dać się zamotać, jak pod wpływem złej osoby, jak daleko mogą się posunąć i że po prostu warto interesować się, z kim nasze dzieci spędzają czas. Rodzice Grimesa troszeczkę się niepokoili tym, że syn spędza czas ze starszym chłopcem, bo Grimes miał 15 lat, Simon Su miał chyba 18, jeśli dobrze pamiętam. Notabene oni byli wszyscy sądzeni jako dorośli, bo ta zbrodnia była na tyle poważna, że nie byli sądzeni jako nieletni, tylko byli sądzeni jako dorośli. Natomiast no, on ich jakoś uspokoił, Simon Su ich jakoś uspokoił, że to jest normalne, że starsze roczniki troszeczkę opiekują się młodszymi i tutaj nie dzieje się nic niepokojącego. Dobrze, to była dzisiejsza historia. Mam nadzieję, że Państwu też się wydała interesująca. Co ja mogę powiedzieć na końcu? No ja mogę na końcu jeszcze raz przypomnieć o świetnej książce Stephena Kinga Holly, świetny kryminał z Holly Gibney w roli głównej. Mogę Państwu przypomnieć o fundacji, bo oni się niedawno zmienili, Pogoń Ruska, i raz jeszcze zaapelować, że jeśli możemy ich wspomóc 5 zł, 10 zł, to bardzo proszę, róbmy to. No i na końcu mogę powiedzieć, że jeśli podoba się Państwu ten podcast, jeśli podobają się te historie, które opowiadam, to lajkujcie, szerujcie, komentujcie. Ja za to wszystko będę bardzo wdzięczny. A teraz już się z Państwem żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia. To była Zbrodnia na Poniedziałek. Wojciech Chmielarz.